piątek mieliśmy tutaj próbę uwielbienia i w czasie tej próby, czy właściwie przed próbą, rozmawiałem sobie z Asią, która dzisiaj śpiewała, i tak zaczęliśmy rozmawiać sobie o różnych zdarzeniach z życiowych, z życia rodziny i nie tylko i tak dalej. I wtedy zacząłem mówić pewne rzeczy i nagle sobie uświadomiłem, że głoszę kazanie. Że głoszę dzisiejsze kazanie. Więc postanowiłem wszystko to potem pospisywać jeszcze tego samego dnia i oczywiście przemaglować to przez modlitwę. Natomiast wierzę w to bardzo gorąco, że to, o czym chcę dzisiaj do was mówić, może pchnąć nasz Kościół na kolejny krok, na kolejny etap naszego rozwoju. I wiem, że to jest bardzo, ale to bardzo potrzebne nam i ludziom, którzy mieszkają wokół nas. Zatytułowałem to nauczanie Ustanawiając Królestwo Boże. Otwórzcie proszę wraz ze mną Ewangelii Jana, 16 rozdział, werset 33. Ostatni werset 16 rozdziału Ewangelii Jana. Ja będę czytał z Biblii Ewangelicznej, tak, czyli tak zwanego przekładu Piotra Zaręby. Jeśli macie Biblię warszawską, to ten przekład troszeczkę się różni, niewiele, ale generalnie sens jest ten sam. Więc bardzo proszę, śledźcie wraz ze mną ten tekst. Jeden werset. Powiedziałem wam, oczywiście mówi to nasz Pan Jezus Chrystus, powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Bardzo podoba mi się to tłumaczenie. Oczywiście na pamięć pamiętam tłumaczenie Biblii warszawskiej. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Niesamowite słowa. I są to w zasadzie jedne z ostatnich słów, jakie Pan Jezus wypowiada do uczniów przed pojmaniem Go, które to pojmanie, jak wiecie, zaskutkowało potem ukrzyżowaniem. W ogóle w Ewangelii Jana od rozdziału 13 poprzez 14, 15, 16 jest długa mowa paschalna Jezusa. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, siedząc z uczniami przy stole, dużo ich naucza, daje im ostatnie wytyczne nauki na temat Ducha Świętego, przykazania miłości i wiele, wiele innych cennych rzeczy. Dlatego ten werset zaczyna się tymi słowami: powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Wszystko, co Jezus powiedział w tych rozdziałach, było dla uczniów po to, aby oni się nie bali, aby żyli w pokoju. Aby wiedzieli, że bez względu na to, co się dzieje, co się stanie, Jezus im to wszystko zapowiada, żeby wiedzieli, że Jezus nad tym wszystkim czuwa i że daje im teraz te wszystkie słowa, aby ich dobrze przygotować, aby byli gotowi na to, co się wydarzy i poradzili sobie z tym wszystkim. Natomiast chciałbym, żebyśmy wzięli pod lupę najpierw te trudne słowa, które Pan Jezus powiedział w tej drugiej części tego wersetu. Słowa te: na świecie będziecie doświadczać ucisku. Są to te trudne słowa tego w tym wersecie, który generalnie jest wersetem dosyć pozytywnym, optymistycznym, ale jest w tym optymistycznym wersecie taka trudna informacja dla nas. Musimy stwierdzić jednoznacznie, moi drodzy, że nasze życie na ziemi, pomimo nawrócenia do Jezusa, nie jest usłane płatkami róż. Nie jest tylko z górki. Pomimo tego, że przyjąłeś Jezusa do serca, doświadczasz trudów. Amen? Więc gdy mówimy komuś: słuchaj, przyjmij Jezusa do serca jako swojego Zbawiciela, my nie mówimy mu w tym momencie: stary, podejmujesz decyzję, a potem już będzie jak po maśle. Niektórzy, przyjmując Jezusa do serca, wręcz zaczynają doświadczać jeszcze większych trudności. Dlaczego? Jezus to zapowiedział. Na świecie będziecie mieć ucisk, będziecie doświadczać ucisku. Czym jest ten ucisk? Na temat tego, czym jest ucisk na ziemi, na świecie, wobec chrześcijan, wobec Kościoła, są różne teorie, ale muszę wam powiedzieć szczerze, że im dłużej chodzę za Jezusem i dłużej patrzę na życie chrześcijan, tym bardziej stwierdzam, że największy ucisk chrześcijanie przeżywają tu, w swojej głowie, w swoim wnętrzu. Czasami tortury, prześladowanie fizyczne nie jest tak trudne do zniesienia, jak prześladowanie psychiczne albo natręctwa, uciski, naciski przeciwnika, których doświadczamy w naszym wnętrzu. I to jest interesujące, że gdy przyjrzymy się życiu chrześcijańskiemu, to ono wcale nie musi być lekkie, łatwe i proste, jeśli nie mamy poukładanych kwestii w naszym wnętrzu. Jeśli nasze wnętrze jest rozdygotane, jest otwarte na świat, wkraczają do naszego wnętrza wszystkie sprawy z tego świata, wiecie, przez telewizję, przez internet, przez media różnorakie, przez opinie innych ludzi, w tym momencie tak naprawdę mnóstwo rzeczy pojawia się w naszym życiu, które zaczynają nas niepokoić. Oczywiście istnieje również jeszcze ucisk demoniczny, to znaczy Królestwo Ciemności próbuje wywierać na nas presję, czy to poprzez strach, czy to poprzez różnorakie złe informacje, czy to poprzez na przykład atmosferę miejsca pracy, gdzie wszyscy narzekają, gdzie wszyscy widzą wszystko na czarno. W tym momencie presja na naszą duszę jest ogromna. Presja na naszą duszę może być wywołana również przez to, w jaki sposób żyjemy w naszych domach. Tak, jeżeli współmałżonek jest niewierzący albo jakiś marudny, wyznaje Jezusa, a żyje byle jak, to w tym momencie tak naprawdę również podlegamy presji. Więc w definicji ucisku możemy znaleźć bardzo różne formy tego ucisku. I ciągle, oznacza to, że ciągle tutaj żyjąc na ziemi, żyjąc w ciele, musimy ścierać się z problemami, kłopotami, z cierpieniem, z bólem, ze znojem, z różnymi formami presji wywieranej na nas. I to jest fakt. To będzie nam towarzyszyć tak długo, jak długo będziemy na ziemi. Tak długo, jak długo będziemy w ciele. Dlatego odejście z ziemi nie jest wcale dla chrześcijanina żadną tragedią. Śmierć nie jest dla nas tragedią, dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Filipian, który dzisiaj śpiewaliśmy, Chrystus jest moim życiem, a śmierć jest zyskiem. Kiedyś na jednej ewangelizacji, jeszcze w czasach koszalińskich, śpiewaliśmy, to wyszła dziewczyna taka młoda, potem mówi, co wy za niesamowite rzeczy śpiewacie? Jak śmierć może być zyskiem? Może być. Jeżeli masz właściwą perspektywę, właściwy stosunek do śmierci, to może być coś naprawdę korzystnego, zyskownego. Jednakże dzisiaj, teraz mówimy o tym, że te różne przejawy ucisku tutaj na ziemi doskwierają nam, mamy przez to podgórkę. Wiecie, przykład wam dzisiaj podam, dzisiejszego poranka. Wstaliśmy, oczywiście mamy swój rytuał poranny i w trakcie, w środku tego rytuału porannego nagle telefon, dzwoni ciocia do mojej żony, że nasza, moja teściowa, tak, a więc mama Eweliny i Agnieszki, nasza siostra Regina, coś się z nią złego dzieje. No to akcja, telefony i tak dalej, pogotowie, okazało się, że coś stało się z jej zdrowiem, musieli ją zabrać do szpitala, zaniewidziała, przestała widzieć, miała trudności z wypowiedzią słów jakichkolwiek. Będziemy o to się modlić na koniec. Wiecie, fajny poranek niedzielny, tak? Piękne wiosenne powietrze, fajnie, wyspaliśmy się, wstajemy, zadowolenie, a to nagle jeden telefon i sielana się skończyła. Ile razy jest tak, że wychodzisz z rana do domu, z domu do pracy, wsiadasz w samochód albo wsiadasz w autobus, albo idziesz sobie spacerkiem, wszystko jest glans i nagle dzieje się coś, co łamie ten dobry nastrój. Jedna wiadomość, jedno zdarzenie i może wszystko nagle runąć i nagle zamienić się w tragedię. Skąd to się bierze? Dlaczego to się bierze? Oczywiście dlatego, że żyjemy jako ludzie tutaj na ziemi, która jest skażona grzechem, przekleństwem grzechu. To całe zło, które nas dotyka, które do nas przychodzi, czy które próbuje do nas przyjść, które dotyka ludzi dookoła nas, jest z powodu tego, że ludzie żyją w grzechu. I dlatego, że grzech panuje na ziemi, przychodzą na takie rzeczy, że kobieta się rano budzi i nic nie widzi. Albo grasz piłkę i ci się noga obschnie. Zerwiesz Achillesa na przykład, tak? To jest konsekwencja grzechu. Nie grzechu tego człowieka, ale tego, że żyjemy w przestrzeni, w rzeczywistości, w której grzech panuje. I teraz dochodzimy do bardzo istotnej myśli, żeby już więcej nie pastwić się nad nami, żeby więcej nie przekazywać negatywnego obrazu życia na ziemi. Dochodzimy do kluczowej myśli naszego dzisiejszego nauczania. Musimy postawić sobie pytanie. Jaki jest mój stosunek do tego zła, do tego ucisku, który panuje dookoła? Jak ja na to reaguję? Czy ja w ogóle podchodzę do tego w taki sposób, że chcę coś z tym zrobić? Jest we mnie wewnętrzny sprzeciw? Czy też raczej jest pewnego rodzaju bierność, inercja? Czy jesteśmy w ogóle w stanie cokolwiek zrobić wobec tego zła, wobec tego ucisku? To jest bardzo, bardzo ważne pytanie, dlatego że wielu ludzi przyjmuje pewne kwestie, które dzieją się dookoła nas, na przykład to, że przychodzi do nich choroba, w sposób bierny, to znaczy mówią, no po prostu takie jest życie. Mój sąsiad zachorował, moja sąsiadka zachorowała, mój dziadek zachorował, mój znajomy z pracy zachorował, no to ja też zachorowałem. Wiecie, i płyniemy z falą, płyniemy z nurtem. Przyjmujemy, że to jest normalne. Przyjmujemy, że takie jest życie, no taka jest wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Mamy do wyboru dwie opcje zawsze. Pamiętajcie, że człowiek jest tutaj na ziemi zawsze postawiony wobec dwojakiego wyboru. Nigdy nie ma sytuacji z jednym wyjściem. Zawsze są dwa wyjścia. Zawsze. To tylko w filmach jest jedno wyjście tylko. Zawsze są dwa wyjścia z każdej sytuacji. I teraz wobec tego ucisku, wobec tego zła możesz przyjąć postawę sprzeciwu i powiedzieć, nie, nie zgadzam się z tym. Ta rzeczywistość mi się nie podoba, ja tego tak nie widzę i nie ma zgody w moim sercu na to, żeby takie było moje życie czy życie ludzi dookoła mnie. Ale możesz przyjąć drugą postawę. Takie jest życie. C'est la vie. I płynąć dalej z nurtem. Niech się dzieje, co chce. Niech się dzieje, co jest zapisane w gwiazdach. Niektórzy tak mówią, tak. Takie jest przeznaczenie. Okej. To jest twój wybór. Którą opcję przyjmiesz, to będziesz miał. Jezus kiedyś powiedział, niech ci się stanie według twojej wiary. Niech ci się stanie to, w co wierzysz. Jeżeli wierzysz, że życie ma płynąć swoim nurtem, ty nie masz w ogóle wpływu na ten nurt, nie możesz się postawić, nie możesz czegoś zmienić, nie możesz zmienić kierunku, okej, będziesz to mieć. Ale jeśli powiesz, stop, ja to widzę inaczej, wtedy sprawy zmieniają obrót. I zaraz sobie powiemy troszeczkę więcej na temat tego stop. Więc pytanie. Czy pozostaję bezwolny, poddany i bierny temu, co się dzieje dookoła mnie? Czy rodzi się we mnie głód sprawiedliwości? Tak, bo przeciwieństwem zła i niesprawiedliwości jest życie w sprawiedliwości. Więc czy jestem głodny sprawiedliwości? Musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kim jestem? Jaką mam postawę? Jak żyję? Czy się zgadzam, czy się nie zgadzam na to, co jest dookoła mnie? Już wiecie, kim jesteście, po której stronie jesteście? Dobrze, zachowajcie tę odpowiedź dla siebie. Pan Bóg też to wie. Niesamowite jest to, co możemy zobaczyć w życiu Pana Jezusa. Wiecie, Ewangelie opisują życie Chrystusa, jak On wkroczył w rzeczywistość ziemskiej egzystencji człowieka. Jezus przyszedł tutaj na ziemię i po prostu wkroczył w tą egzystencję taką, jaką ona była. Z bólem, cierpieniem, z całą ciemnością, z całym przekleństwem, z całą obrzydliwością życia człowieka w grzechu na ziemi. Bo wszyscy ludzie na ziemi zgrzeszyli i wszyscy ludzie żyją w grzechu. Amen? Mówcie to ludziom. Ludzie muszą to usłyszeć, ale nie po to, żeby ich potępić, ale po to, aby zachęcić ich do myślenia, jak się wyrwać z tej rzeczywistości. Nie potępiamy, bo nie jesteśmy sędziami, jesteśmy tymi, którzy przynoszą ratunek. Więc mówcie ludziom, czy ci się podoba, czy nie, jesteś grzesznikiem. Jeśli się narodziłeś w ciele z mężczyzny i kobiety, niestety jesteś grzesznikiem. I teraz, Jezus wkroczył w tą rzeczywistość. Narodził się również z kobiety, ale nie z mężczyzny. Przyjął postać człowieka, tak, czyli był w pełni człowiekiem, miał naturę ludzką oraz miał naturę boską, gdy był tutaj na ziemi jednocześnie. I teraz, będąc tutaj na ziemi, był człowiekiem, który doświadczał dokładnie tego wszystkiego, czego doświadczamy my. Cierpienia, bólu, pragnienia, smutku, opuszczenia, zdradzenia, rozdarcia wewnętrznego. Jezus to wszystko doświadczał. Tyle tylko, że nigdy nie doświadczył grzechu. Nigdy w tym wszystkim nie zgrzeszył. Nie złamał nigdy Bożego prawa. I teraz Jezus przyszedł tutaj, aby wejść w tą brudną, grzeszną rzeczywistość człowieka, nie po to, aby tylko nam współczuć, ale żeby coś zmienić. Zobaczcie, że Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek, narodził się z Marii gdzieś w Betlejem po to, aby zmienić ludzką rzeczywistość. Innymi słowy, Bóg się nie zgadza na to, w czym żyjesz. O, dziękuję za amen. Halleluja. Trochę więcej entuzjazmu. Jesteśmy w kościele zielonoświątkowym, a nie na cmentarzu. Więc dopuszczalne jest alleluja! Na przykład, tak? No chyba, że to, co mówię, tak bardzo was pobudza w refleksję, że odlatujecie w refleksji. Tak bywa też. Ja nie twierdzę, że tak nie, ale wszyscy naraz, tak nagle, to jakieś zbiorowe za hipnotyzowanie. Więc alleluja! Jezus przyszedł tutaj dlatego, bo Bóg się nie zgadza na tą rzeczywistość, która jest dookoła nas. On się nie zgadza na rozwody, on się nie zgadza na choroby, on się nie zgadza na to, że ludzie pod sobą dołki kopią, się obmawiają plotkarstwo, że robią sobie świstewka, że się nienawidzą, że się zabijają. On się na to nie zgadza. Jemu się to nie podoba i on powiedział, coś trzeba z tym zrobić. Ci ludzie są tak udręczeni, że aż mi ich żal. Ja ich tak bardzo kocham, że nie zgadzam się na to, w czym oni żyją w tym bagnie. Dlatego posłał swojego Syna. Syn przyjął postać człowieka, stał się jednym z nas, we wszystkim do nas podobny za wyjątkiem grzechu, po to, aby przynieść nam Królestwo Boże i pokazać, hej, słuchajcie, możecie żyć inaczej. On przyniósł zmiany. Jak myślisz, dużo się zmieniło w życiu człowieka, który nigdy dotąd nie chodził i nagle został przez niego uzdrowiony i on zaczął chodzić? Dużo się zmieniło, czy nie? Rewolucja! A dużo się zmieniło w matce, która właśnie była w kondukcie żałobnym swojego syna. Ostatniego syna miała, jedynego zresztą. On jej umarł, ona była wdową i oni idą teraz. Czy dużo się zmieniło, gdy ten syn powstał z martwych? Wszystko się zmieniło nagle. Nagle z płaczu radość. Nagle z beznadziei jest sens życia. Czy dużo się zmieniło w ludziach, którzy byli głodni, którzy nie mieli sensu istnienia i nagle usłyszeli nauczanie o tym, że jest inny rodzaj życia, że jest zmartwychwstanie, że jest Królestwo Boże, w którym jest dobro, pokój, sprawiedliwość, radość. Zapewniam was, gdy ktoś był bez nadziei i to usłyszał, mówi, może jest sens, żeby żyć. Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby zmienić ludzkie życie. Po to, żeby wnieść tam sens, żeby wnieść tam radość, żeby wnieść tam pokój, rzeczywistość Królestwa Bożego, mówiąc krótko. Więc gdy Jezus uzdrawiał, zmieniał życie chorych. Gdy nauczał, to siał słowo nowego myślenia, aby ludzie zaczęli myśleć w nowy sposób. Między innymi po to tutaj dzisiaj jesteście. Słyszycie te wszystkie słowa z Biblii, które ja próbuję wam przekazać i zinterpretować, ażebyście zaczęli w nowy sposób myśleć. Bo Jezus to daje, żeby zmienić sposoby myślenia, zmienić serce człowieka. Jezus przyszedł po to, żeby pokazać poprzez cuda, że jest inna, większa, potężniejsza i piękniejsza rzeczywistość. A nie ta nędza tego świata, w którym nic nie można, na pewne sprawy się nie da poradzić nic i po prostu wszystko jest przeklęte. Wszystko to, co Jezus zrobił, było aktem boskiej niezgody na dramatyczny stan człowieka, na twój stan, na nasz stan. I to jest piękne. Powiem wam, to mnie rusza. Skoro Jezus przyszedł, żeby coś zmienić, to znaczy, że to jest moja droga. To znaczy, że On wytyczył drogę. Jezus kiedyś o sobie powiedział, ja jestem droga. Tak? Czyli mówi, tędy. Idziemy tędy. Czyli którędy? No tędy, kiedy ja... Tą drogą, którą ja poszedłem, którą ja wytyczyłem. Jeżeli chcesz żyć, musisz podążać za mną. To jest ciekawe. Chrześcijaństwo w Dziejach Apostolskich nazywane jest najpierw drogą. Drogą Pana, drogą Pańską, albo po prostu drogą. Jak się nazwór nazywa? Droga życia. Halleluja. Dlaczego? Dlatego, że my chcemy pokazać ludziom drogę innego życia. Teraz, jeżeli patrzę na Niego, na mojego Pana i Zbawiciela, który wytyczył mi drogę, Jego tu nie ma na ziemi. Jezus teraz siedzi po prawicy Ojca w niebie. Kto został na ziemi? Jego ciało, czyli Kościół. Kościół jest ciałem Jezusa. Jest Jego reprezentantem tutaj na ziemi. Więc teraz Kościół, czyli ty i ja, jeśli należymy do Jezusa, my teraz mamy zadanie, aby tutaj na ziemi w widzialny sposób pokazać Królestwo Boże ludziom. i powiedzieć, nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to zło i na tamtą niesprawiedliwość. Nie zgadzam się na ten ból i na to cierpienie. Nie zgadzam się. Jesteśmy do tego, moi drodzy, powołani. Co możemy zrobić? Mamy wkroczyć w tą rzeczywistość i dokonać zmian. O, Wiśnawia, łatwo powiedzieć. Jak to zrobić, bracie pastorze? Oczywiście nie zostawię was bez tych wskazówek, bo po co miałbym tutaj dzisiaj stać? Gdybym w tym miejscu się zatrzymał, byłbym mówcą rewolucyjnym, podobnym Che Guevarze albo innym. Chcę wam dać te wskazówki, które Duch Święty mi pokazał, po to, żebyśmy wszyscy za tymi wskazówkami podążyli. Jak możesz wkroczyć w rzeczywistość przeklętego świata, zdominowanego przez zło i niesprawiedliwość i zacząć go zmieniać? Po pierwsze, długopisy są? Notatniki są? U niektórych? Świetnie. Po pierwsze, musisz mieć wewnętrzny sprzeciw serca wobec zła i niesprawiedliwości grzechu. Mateusza 5:6. Otwórzmy ten fragment. Ewangelia Mateusza, 5:6. Jest to jeden z wersetów słynnych błogosławieństw skazania na górze. W Biblii Warszawskiej brzmi on: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, tak? Albowiem oni będą nasyceni. W Biblii Ewangelicznej jest napisane: szczęśliwi, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Więc sens ten sam. Pierwsze i zasadnicze pytanie, czy jesteś spragniony sprawiedliwości? Co to znaczy? Czy cię w ogóle obchodzi to, że koło ciebie ktoś jest chory? Czy cię w ogóle obchodzi to, że gdzieś ludzie się zabijają, że jest jakaś nienawiść, że ludzie w twojej pracy być może skaczą sobie do gardeł, być może podkopują pod sobą dołki, być może robią coś złego? Czy ciebie to w ogóle interesuje, że w twojej rodzinie jest niehalo? Jak na to reagujesz? Chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo ważne, ponieważ Jezus powiedział tutaj w tym jednym błogosławieństwie: błogosławieni, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, że tak naprawdę błogosławieństwo przychodzi tam, do takiego serca, do takiego wnętrza, w którym jest głód, w którym jest pragnienie zmiany. Nie ma tam bierności, nie ma tam inercji, nie ma tam zgody na otaczające panowanie grzechu. Musi w tobie pojawić się nagle pragnienie: ja się nie zgadzam, wkurza mnie to, co się dzieje dookoła. Opowiem wam ciekawą historię. Możecie o niej przeczytać też w takiej książce Boży Generałowie, gdy będziecie czytać rozdział poświęcony pewnemu człowiekowi, który nazywał się John Lake. John Lake wychowywał się w wielodzietnej rodzinie. Oprócz niego było tam 16 rodzeństwa. Jeżeli dobrze pamiętam, 8 czy 9 z nich umarło, gdy on jeszcze był młodzieńcem. Do jego młodości, do jego nastoletnich lat, oni wszyscy poumierali. Potem widział jeszcze śmierć innych osób ze swojej rodziny i w pewnym momencie, widząc to wszystko, zdenerwował się. Mówi: jestem chrześcijaninem, bo po drodze oddał życie Jezusowi, stał się świadomie wierzącym chrześcijaninem. Mówi: jestem chrześcijaninem, ale to, co tu widzę, jest bezradność. Bezradność Kościoła. Przychodzili duchowni do ich domu i wszystko, co potrafili zrobić, to namaścić chorego. Tak zwanym ostatnim namaszczeniem, czyli już u progu śmierci. W pewnym momencie wzbudził się w nim straszny sprzeciw wobec choroby. Zaczął szukać, zaczął uczyć się, jak Bóg traktuje chorobę. I bardzo szybko zaczął odkrywać, oczywiście to był pewien proces, to były pewne koleje losu, powiązania z pewnymi ludźmi. Bardzo szybko zaczął usługiwać uzdrowieniem. Po drodze uratował swoją żonę, która była już na łożu śmierci, jak to się mówi kolokwialnie, czyli była już na progu śmierci. Po drodze zaczął uzdrawiać innych ludzi. Jego służba była tak niesamowita, że w latach 1915-1920 w miastach takich jak Spokane w stanie Oregon oraz, jeżeli dobrze pamiętam, w Portland też, pobudował domy uzdrowienia, w których zostało udowodnione ponad 100 000 uzdrowień. To były najzdrowsze miasta w Stanach Zjednoczonych w latach 1915-1920. Specjalna komisja została powołana do tego, żeby zbadać, czy to wszystko jest prawdą, czy to jest to szarlatanizm jakiś. Komisja ta przerwała swoje badania po przebadaniu kilkudziesięciu świadectw. Stwierdzili, nikt czegoś takiego nie zrobił dla naszego społeczeństwa jak pan. Nadano mu tytuł doktora, honoris causa. On dalej kontynuował swoje dzieło poprzez to, że trenował ludzi, którzy potem szli. Zasada była taka, kto wszedł do tego domu uzdrowienia, nie wychodził chory. Nie wychodził zdrowy. Nie. Nie wychodził chory, dobrze. Czyli mógł wyjść tylko zdrowy. O tak. To jest niesamowite. Wiecie, z czego zrodziła się ta niesamowita służba? Z gniewu, ze sprzeciwu wobec zastanego zła. On powiedział, ja się nie zgadzam na to. Dosyć trupów na moich oczach. Dosyć trupów. Jego służba była dużo większa. Jeżeli macie ochotę poczytać o nim, zachęcam. Ale przytaczam ten przykład, ponieważ jeśli ci jest obojętne, co złego się z tobą dzieje, albo co dzieje się z innymi, to możesz teraz iść na ciasto do bufetu. Reszta kazania cię nie dotyczy. Ciekawe, kto taki odważny. Ale to jest początek. Jeżeli chcesz i wkroczyć w rzeczywistość tej ziemi, ludzi mieszkających dookoła ciebie, żyjących dookoła ciebie w przekleństwie, musisz najpierw mieć w swoim sercu sprzeciw wobec tego stanu. Jeżeli grzech cię nic nie obchodzi, jeżeli ból, cierpienie, znój, nieszczęścia innych ludzi albo twoje własne nic cię nie obchodzą i po prostu przyjmujesz je na klatę, jak to się mówi kolokwialnie, to nic się nie wydarzy. Co gorsza, moi drodzy, stwierdzam to niestety na podstawie tego, co widzę i słyszę, że wielu chrześcijan staje się z biegiem swojego chrześcijaństwa biernych i obojętnych na niesprawiedliwość dookoła nich. Szczytowym osiągnięciem myślenia chrześcijańskiego, tej bierności, wiecie co jest? Nauczanie o małej trzutce. Jest takie nauczanie o resztce. Że zbawiona będzie tylko maleńka liczba ludzi, ponieważ reszta to przeklęty świat. Więc my jesteśmy małym zborkiem, bo my jesteśmy maleńką trzutką, a cała reszta to idzie na zatracenie. To jest najwyższy przejaw chrześcijańskiego egoizmu. Absolutnie niezgodny z tym, co Jezus nam polecił. Ponieważ Jezus powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami tu, tam, aż po krańce ziemi. Tak Jezus powiedział? Mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jezus nigdy nie powiedział, bądźcie małą resztką. Ale bardzo często powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie zamykajcie się w swoich gettach, ale miejcie w sobie pragnienie i głód zwalczania niesprawiedliwości. Dzisiaj o tym były dwa proroctwa w czasie uwielbienia. Dzisiaj o tym siostry prorokowały. One nie wiedziały, o czym będzie kazanie. Ja wierzę w to gorąco, że Duch Święty do nas mówi, przestań się zajmować swoim własnym życiem. Zacznij się rozglądać dookoła ciebie i zobacz, jak wiele nieszczęścia jest dookoła. Niech wzbudzi się w nas ten dobry odruch. Ja chcę zmieniać rzeczywistość ludzi dookoła mnie. Być może diabeł tak cię dociera, tak cię przeczołguje w życiu, że jesteś tak mocno zajęty sobą, że mówisz, człowieku, ja sobie najpierw muszę poradzić ze swoimi problemami. Zaraz dostaniesz antidotum na to. Zaraz dowiecie się, co trzeba zrobić z tym. Więc mamy punkt pierwszy. Pragnienie serca, pragnienie niezgody, sprzeciw w sercu wobec tej całej niesprawiedliwości nas otaczającej. Jezus dlatego przyszedł na ziemię. Punkt drugi. Jeśli już zaczynamy mieć w swoim wnętrzu sprzeciw i mówimy, wkurza mnie to, że ludzie są chorzy. Denerwuje mnie to, że ludzie są nieszczęśliwi. Nie mogę już więcej tego słyszeć. Musisz teraz zacząć coś robić. Ale uwaga, sam sprzeciw wobec niesprawiedliwości i grzechu nie wystarczy. To miała każda ludzka rewolucja. Rewolucja francuska. Dlaczego wybuchła? Dlatego, że we Francji jedni opływali w dostatki, za przeproszeniem, żygali, bo było tak dokładnie, żygali ptasim mleczkiem i słodyczami, a inni w tym momencie po prostu umierali z głodu, bo żywili się pokrzywą i brukwią. Dlatego wybuchła rewolucja francuska. Dlaczego powstał bunt Spartakusa w czasach rzymskich? Ponieważ jedni byli panami, a drudzy byli niewolnikami. Za każdym razem niesprawiedliwość społeczna powodowała rewolucję, wybuch niezadowolenia. Ale uwaga, to co teraz mówimy jest odmienne od tych rewolucyjnych trendów. Dlaczego? Ponieważ sam sprzeciw wobec niesprawiedliwości społecznej nie wystarczy. Musimy sięgnąć po właściwe środki, aby zmienić ten problem od korzenia. A korzeniem jest grzech. A antidotum, lekarstwem na grzech jest Chrystus. Amen? Więc tak naprawdę, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić dookoła nas, musimy sięgnąć po Chrystusa i Jego zasady. Po zasady Jego Królestwa i Jego panowania. My nie robimy ludzkiej rewolucji. My przynosimy Królestwo Boże do ludzi, co jest możliwe tylko przez wiarę w Jezusa. Tak? Więc między nami a bolszewikami albo między rewolucjonistami francuskimi, kubańskimi czy boliwijskimi jest zasadnicza różnica. Nikogo nie zabijamy, przynosimy pokój i miłość, ale jednocześnie wywracamy całe życie do góry nogami. Tak działa Królestwo Boże. Musimy więc w związku z tym patrzeć na Jezusa. Pierwsza i najważniejsza rzecz, chcesz zmienić cokolwiek w życiu tego świata, ludzi ciebie otaczających, bądź w zwycięstwie Jezusa. Jezus zwyciężył. Jezus jest Panem, On pokonał śmierć i grzech. Amen? Halleluja! To jest absolutny początek wszystkiego. Jeśli sam o własnych siłach będziesz chciał zmieniać ludzkie życie, masz pozamiatane. Nie uda ci się. Przegrałeś. Już, od razu teraz ci to gwarantuję. Natomiast jeżeli staniesz w tym, który już zwyciężył, uwaga, Jezus już zwyciężył, to się nie dokonuje, to nie będzie w przyszłości. On już to zrobił. On powiedział na krzyżu, wykonało się. Jeżeli to już jest, to znaczy, że jeżeli jestem po Jego stronie, to jestem w zwycięskim obozie, tak czy nie? Super. Dlatego Paweł powiedział, napisał w liście do Rzymian, ale w tym, który nas umiłował, jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Niesamowite słowo. To jest o tobie i o mnie. Czy już wam jest ciepło? Tak? Czy jeszcze marzniecie? Halleluja. Ja już płonę. Halleluja. On odniósł niespotykany triumf. To był przełom w dziejach ludzkości i to dla nas powinien być punkt wyjścia. Duchowe zmiany wymagają duchowych środków. Pamiętajcie, problemem ludzkości i problemem tego świata, chociaż ta ziemia zostanie przemieniona, zniknie w takiej postaci, jakiej jest, więc mówimy, problemem ludzkości jest problem duchowy. To nie jest kwestia podziału dóbr, jakby chcieli liberalni ekonomiści. To nie jest problem tego, żeby wszyscy mieli pracę. Problemem ludzkości jest grzech, a on ma wymiar duchowy. Więc jeżeli chcemy rozwiązać duchowe problemy, musimy zastosować duchowe środki. Na przykład, dlaczego ja to mówię? Bardzo ważna rzecz, historyczna. Gdy pojawił się islam i muzułmanie zajęli Palestynę, czyli tak zwaną Ziemię Świętą, ówczesny kościół był tak cielesny, że niczego z duchowej rzeczywistości nie rozumiał. Wiecie, co wymyślili? Wyprawy krzyżowe. Postanowili, że ten duchowy problem zlikwidują cielesnymi środkami. Do dzisiaj wyprawy krzyżowe odbijają się czkawką całemu chrześcijaństwu. Do dzisiaj muzułmanie mają przeciwko chrześcijaństwu ten argument, ale wy wysłaliście 4 wyprawy krzyżowe. Oni nie tylko splądrowali, te wyprawy krzyżowe nie tylko zniszczyły Palestynę, nie tylko dały popalić muzułmanom, ale po drodze tak, na stosach, w gwałtach i rozbojach ginęli Żydzi, wszyscy. Ginęli ludzie całkowicie chrześcijanie, kompletnie nie Żydzi, nie muzułmanie, kompletnie obojętni. Bizancjum, Konstantynopol, który był wtedy jednym z najważniejszych ośrodków chrześcijaństwa, został splądrowany przez wyprawy krzyżowe. Przecież to jest bez sensu! Ale wiecie, dlaczego tak było? Bo duchowe problemy ktoś chciał rozwiązać cielesnymi środkami. Nie tędy droga. Chcesz zmieniać życie ludzi, a ich problem leży w duchowości, zacznij sięgać po duchowe środki. Innymi słowy, potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa i Jego zwycięstwa. Jezus musi być centralną postacią naszego życia. To musi być odniesienie się tylko i wyłącznie do Niego. Cokolwiek chcesz zrobić, musisz popatrzeć, czy On to robił. Cokolwiek chcesz zmienić, musisz zapytać, Panie, jakie środki? Jeżeli chcesz cokolwiek zmienić w swoim domu, musisz zapytać Go, Panie, jakie środki masz, żeby to zmienić? Jak Ty byś to zrobił? Musimy czytać Ewangelię non-stop. 2 razy do roku masz przeczytać wszystkie Ewangelie. Tak? To jest wyzwanie. Czyli do czerwca 1 raz, a potem do grudnia 2 raz. Ewangelie są tylko 4. Damy radę. Po co? Żebyśmy znali, co Jezus mówił, co Jezus robił. Ponieważ jedynym odniesieniem dla nas dzisiaj jest Jezus Chrystus. Tylko i wyłącznie. Jezus jest jedynym rozwiązaniem i jedynym zbawieniem. Nie możesz dawać ludziom półśrodków. O czym mówię? Na przykład kościoły czasami uważają, że trzeba zacząć robić akcje charytatywne. Szlachetna paczka i inne takie ciamcia-ramcia. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja nie mam nic w ogóle przeciwko pracy charytatywnej. Jak Bóg cię do tego powołuje, rób to. Tylko pamiętajcie, to, że dasz komuś paczkę na święta albo rzucisz mu 100 do koszyka, nie rozwiąże problemu grzechu. Rozumiecie? Ten człowiek żebrze pod Sano albo pod jakimś Kauflandem dlatego, że jest w grzechu. On nie potrzebuje twojej 100, on potrzebuje Jezusa, którego masz w sercu. Rozumiecie? On nie ma problemu z brakiem 100, on ma problem z pustką w sercu, z grzechem. To co, mamy nie dawać biednym? Jeżeli Duch Święty cię tak prowadzi, zrób to, ale pamiętaj, że to, że dasz mu bułkę albo bochenek chleba nawet cały, i tak nie rozwiązuje jego problemu, ponieważ on jutro znowu przyjdzie w to samo miejsce i znowu będzie chciał bułkę i chleb. Wiecie, kiedy to się zmieni? Jak zmieni się jego serce? A jak może się zmienić jego serce? Przez Jezusa. Możemy wybudować i dawać mnóstwo pieniędzy na wybudowanie hospicjów. Ja nie mam nic przeciwko temu. Tylko rak, który zabija ludzi w hospicjach, jest duchowy. To jest przekleństwo demoniczne. Żeby z tym się uporać, żeby z tym zwyciężyć, trzeba duchowych środków. Możesz wybudować 100 hospicjów i one wszystkie się zapełnią i ciągle będzie mało. Wiecie dlaczego? Bo jak diabeł zaczyna działać i widzi, że to jest skuteczne, to rąbie ludzi tak, że idą tylko drzazgi. I wrzuca wszystko. Wszystko do ich ciała tylko po to, żeby pomnożyć ból, pomnożyć cierpienie i zło. Jeżeli chcesz się rozprawić z tym problemem, musisz sięgnąć po duchowe środki. Co Jezus robił z chorobami? Wiecie, On nigdy nie zrobił czegoś takiego, że chodził pomiędzy chorymi i mówił, bracie, współczuję ci. Niech cię Bóg błogosławi. I ciebie, siostro, niech Bóg błogosławi. Nie masz nogi, trudno, niech cię Bóg błogosławi. Zwróćcie uwagę, co robią hierarchowie kościelni w dzień chorego. Jest taki specjalny dzień w roku. Mamy teraz dni na wszystko, jest między innymi dzień chorego. Oni dokładnie to robią. Co Jezus zrobił? W imieniu Jezusa! Wynocha. On nawet tak nie robił. On czasami tylko chwycił teściową za rękę. Mówi, gorączko, odejdź. Ona wstawała i im usługiwała. A czasami nawet tego nie zrobił. Ktoś przychodzi i mówi, Panie, Ty jesteś Mesjasz, Ty możesz uzdrowić mojego sługę albo moją córkę. A Jezus mówił, już to masz. Twoja córka jest zdrowa, idź. Ponieważ wiara uruchamiała moc Bożą w nim. To jest niesamowite. I teraz, patrząc na Niego, stajemy w rzeczywistości, w której On chodził i wkraczamy w rzeczywistość, która nas otacza w Jego imieniu. Musisz uwierzyć w Jezusa, który jest bardzo określony w Biblii. Musisz uwierzyć w Jezusa, który zwyciężył i odniósł triumf, a następnie całe to zwycięstwo złożył na ciebie. Odwróć się do kogoś i powiedz, dostałem zwycięstwo od Jezusa. Halleluja! Innymi słowy, On jest jedynym rozwiązaniem, a my teraz musimy się utożsamić z Nim. Ja muszę zobaczyć, że krzyż, że pusty grób, że ta chwała, którą teraz Jezus ma, wszystko to jest moje. Jak? Bo jestem w Nim, a On jest we mnie. Jestem Jego dzieckiem, a On zamieszkał we mnie, więc jestem Jego świątynią. Moi drodzy, wszystko, co ma Jezus, jest Twoje i moje. Wow, to jest jazda. Drugi list Piotra, trzeci werset mówi, że w Nim mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wow! Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, moi drodzy, że w Jezusie Chrystusie masz zaspokojenie wszystkich życiowych potrzeb. Potrzebujesz pieniędzy na prąd? On ci da. Potrzebujesz jedzenia? On ci da. Martwisz się o przyszłość swoich dzieci, o studia? Nie pękaj, On się o to zatroszczy. Jezus powiedział, przestańcie się martwić o to, co jecie i w co się ubieracie. Bóg Ojciec wie, że wy tego potrzebujecie, już to jest załatwione, kropka. Więc w Nim wszystkie twoje życiowe potrzeby są załatwione. Amen? Czy ktoś z was potrzebuje pracy? Jest bezrobotny, szuka pracy. Ręka w górę. Remek, Jezus ma dla ciebie pracę. W dobrej linii, jak to się mówi? Żeglugowej? Jakaś tam. To jest życie. W Nim mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czego dotyczy pobożność? Ta pierwsza rzecz dotyczyła wszystkich naszych ziemskich potrzeb, tak? Druga rzecz oznacza to, że w Nim mamy wyposażenie do wszystkich duchowych działań, do wszystkich uczynków pobożności, do których przeznaczył nas Bóg. Jakie to są uczynki? Wszystko to, co zrobił Jezus. Tak? Jezus kiedyś powiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto we mnie wierzy, będzie dokonywał tych samych dzieł, które ja czyniłem i większe nad te będzie czynić, bo ja idę do Ojca. Czyli w Jezusie Chrystusie wszystkie te dzieła są już tobie dane. On już to zaspokoił. Już cię w to wyposażył. Czy wierzysz w to? To jest mocna rzecz. Ja nie wiem, do czego Bóg mnie przeznaczył. Jak nie wiesz? A co Jezus robił? Chorych uzdrawiał. Opętanych uwalniał. Tych, którzy byli w beznadziei, w depresji, pocieszał i podnosił. Ci, którzy nie mieli co jeść, byli karmieni. A jak burze występowały, to je uciszał. Niesamowite. Jeżeli ktoś był w grzechu, był przyłapany na grzechu, został potępiony, On go usprawiedliwiał i powiedział, idź i nie grzesz więcej. Rób to samo. Już to masz. Ponieważ w Nim zostałeś zaspokojony i wyposażony również w te wszystkie pobożne instrumenty, tak to nazwijmy, które są potrzebne do tego, abyś szedł i ustanawiał Królestwo Boże. Już w Nim to masz. Pytanie, czy wierzysz w to? Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To jest istotne pytanie. I teraz przechodzimy do tego, o czym mówiliśmy sobie między innymi troszeczkę w środę. Jeśli wierzymy w Jezusa, w to wszystko, co On dokonał, jeśli jest w nas ten gniew i ten sprzeciw wobec tego zła, tego świata, to teraz ostatnią rzeczą, trzeci punkt, trzeci krok, muszę użyć wszystko to, co mam w Jezusie. Muszę użyć. Moi drodzy, nasz brat Waldemar jest w szpitalu. Jak wiecie, w ciągu tygodnia miał wypadek. Jakaś kobieta tak bardzo jej się spodobał, że najechała na niego samochodem. On jej się spodobał, więc musiała, tak zapatrzyła się w niego. Tak, Danusiu, tak było? Nie wiem. Oczywiście, to żart. Niestety, nasz brat Waldek wpadł pod samochód, jest w szpitalu. Idź i odwiedź go. Ale nie tylko po to, żeby mu powiedzieć, o bracie, jak dobrze, że cię widzę. Ale ogłoś nad nim uzdrowienie w imieniu Jezusa. Nie wiem, czy nasza siostra Regina jeszcze jest w szpitalu, czy ją dzisiaj wypuszczą. Idź i włóż na nią ręce. Niech będzie zdrowa. Dlaczego? Bo Jezus to robił. A ty jesteś w Nim. Zostałeś wyposażony we wszystko to, co On może. Bo masz Jego ducha. Masz Jego autorytet. Został ci dany autorytet w Jego imieniu. Jest ktoś chory koło ciebie? Nie wiem, w twoim sąsiedztwie? Zapytaj go, czy możesz się o niego pomodlić. Jest ktoś w depresji? Zapytaj się, czy możesz z nim porozmawiać. Zacznij mu głosić dobrą wiadomość o Jezusie. Zacznij mu mówić o tym, że jest sens w życiu, że jest inne królestwo, inna rzeczywistość niż to, co nas otacza dookoła. Zacznij tego używać. Ja wiem, że się boicie. O, ja wiem, ja też się boję. To nie jest takie łatwe iść do szpitala i modlić się o chorych. To nie jest takie łatwe głosić dobrą wiadomość o Jezusie ludziom, którzy często tego nie chcą. Ja wiem, ale słuchajcie, albo jesteśmy wkurzeni na ten świat i na jego porządek i chcemy to zmienić, albo się boimy. Musimy dokonać wyboru. Niech strach nie będzie przeciwnikiem sprawiedliwości w naszych sercach. Chciałbym, żebyśmy poszli i zaczęli używać wszystko, co mamy w Jezusie na bazie naszej wiary w Niego. Czyli najpierw musimy dobrze zrozumieć, kim jesteśmy w Chrystusie. Słuchajcie, dzisiaj słyszeliśmy w proroctwach, że nie jesteśmy byle kim. Nie jesteś zwykłym człowiekiem. Jesteś Synem Bożym, bo uwierzyłeś w Jezusa. Czy zgadzasz się z tym? Jeżeli się z tym nie zgadzasz, nie będzie trzeciego kroku, a nawet nie wiem, czy jest drugi. I też nie wiem, czy będzie pierwszy. Musisz stanąć w określonej pozycji. Jestem Synem Bożym. Uwierzyłem w Jezusa, zostałem usynowiony i teraz jestem tu na ziemi reprezentantem tego Królestwa. Co więcej, Biblia mówi o tym, że każdy, kto uwierzył w Jezusa, został napełniony Duchem, jest świątynią Bożą. A więc chwała Boża zamieszkała w nas. Co więcej, jesteśmy kapłanami, tak nas nazywa Biblia. Kapłanami nie są ci panowie, których ktoś ordynował, konsekrował czy jakkolwiek. To nie jest biblijne. Kapłanami są wszyscy ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa. Tak mówi Biblia. To nie jest mój wymysł. Więc jako kapłan jesteś odpowiedzialny, że teraz to, co jest w niebie, przez ciebie powinno zostać dane komuś, kto jest na ziemi. Czy to jest pocieszenie, czy to jest, nie wiem, uwolnienie, czy to jest uzdrowienie, czy to jest radosna, dobra wiadomość, podtrzymanie za rękę, popłakanie z płaczącymi. Cokolwiek to jest, cokolwiek jest tą służbą, ty masz to zrobić, bo jesteś kapłanem. Kapłan zawsze pośredniczy między Bogiem a ludźmi. Jesteśmy również armią Pana. Co to oznacza? W imieniu Jezusa otrzymaliśmy autorytet. Co to znaczy, że otrzymałem autorytet w imieniu Jezusa? To znaczy, że gdy modlę się o chorego, to gdy ja się modlę o chorego, modli się Jezus. Bo ja stoję tutaj w imieniu Jezusa. Nie w swoim własnym imieniu, tylko w Jego imieniu, to znaczy, że On jest we mnie i On działa. O, czy to możliwe? Poczytaj Biblię i dowiedz się. A zobaczysz, że demony kiedyś do pewnych ludzi powiedziały, kim jest Jezus, wiem. I znam Pawła, a wy coście zajedni. To powiedziały demony do ludzi, którzy nie mieli prawa modlić się w imieniu Jezusa o opętanego człowieka. Oni próbowali, ponieważ wierzyli w zaklęcia. Ale demony im bardzo szybko odpowiedziały, a wy coście zajedni. Skoro więc demony rozpoznają duchową rzeczywistość, którą reprezentujesz, to znaczy, że możesz dużo, możesz bardzo dużo. A w zasadzie powiem tak, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Mocna rzecz. Mocna rzecz. A co jeśli mi się nie uda? Idź dalej. Idź dalej. Dlatego, że albo to jest prawda, albo to wszystko jest nieprawda, a wtedy koniec. Wtedy możesz zacząć wierzyć w cokolwiek chcesz. Moi drodzy, można żyć, będąc ciągle okładanym przez wroga. Możesz być kopany, możesz być przez niego czołgany, możesz być przez niego docierany. Proszę bardzo. Ale możesz mu powiedzieć też, stop, ja się na to nie zgadzam. Jeżeli w twoim domu jest nieporządek, jest bałagan, jest grzech, możesz powiedzieć stop. Dlaczego? Bo w Jezusie Chrystusie dostałeś instrumenty, broń, którymi możesz to zatrzymać. Twoje dzieci cię wkurzają, bo są zbuntowane? Możesz się temu przeciwstawić i to zmienić. Nie idzie ci finansowo? Możesz dostać, już dostałeś w Jezusie Chrystusie instrumenty, żeby zmienić swoje finanse. Atakują cię ciągle choroby? Postaw im się. W imieniu Jezusa postaw im się. Zacznij się dowiadywać. Zrozum, kim jesteś, co masz w Jezusie i zrób coś z tym. Bo sama witaminka C, albo polopirynka, albo jakieś inne ciamcia-ramcia nie wystarczy. jesteście gnębieni przez różne rzeczy. Dlaczego? Jakim prawem? Jakim prawem te ciemne siły przychodzą i się panoszą w waszych życiu, w waszych sercach i umysłach? Pomyślcie o tym. Możesz powiedzieć stop, bo Chrystus zwyciężył. I nie musisz być ciągle poniewierany przez choroby, nieszczęścia, problemy, utrapienia. W Chrystusie otrzymaliśmy autorytet i moc, by zmieniać rzeczywistość naszego życia. Wykorzystajmy to wreszcie. Amen? Ja dzisiaj mówię do was to słowo, dlatego że Duch Święty potwierdził to w moim sercu. To po pierwsze, po drugie, dzisiaj były dwa proroctwa kobiet, które nie wiedziały, o czym będzie kazanie, i one dokładnie to samo przesłanie wam powiedziały, tylko mniej rozbudowane.